Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk.
Dzień dobry Państwu, Krzysztof Świątek. Rozpoczynamy śniadanie polityków w Radiu Gdańsk. Dokładnie 100 lat temu, 18 maja 1920 roku, przyszedł na świat Karol Wojtyła, późniejszy Jan Paweł II. Narodził się w Wadowicach, największy z rodu Polaków, papież, który w sposób fundamentalny przyczynił się do obalenia komunizmu w Polsce i naszej części Europy. Papież, który mówił o godności każdego człowieka. W 2014 roku został ogłoszony świętym Kościoła katolickiego przez papieża Franciszka. Witam serdecznie gości śniadania polityków. Są z nami poseł Kazimierz Smoliński, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry Państwu.
I senator Ryszard Świlski, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska.
Dzień dobry.
Panowie, to zacznijmy od tego, od tej ważnej daty, ważnej rocznicy, stulecie od urodzin Karola Wojtyły, Jana Pawła II. To pierwsze pytanie kieruję właściwie do obu panów. Chciałem zapytać o najważniejsze słowa, przesłanie, motto, którymi kierujecie się w działalności publicznej, ale do pana senatora Świlskiego mam także jeszcze dodatkowe pytanie. Dlaczego Platforma Obywatelska, szerzej Koalicja Obywatelska, przeszła od takich pozycji partii chrześcijańsko-demokratycznej do partii lewicowej światopoglądowo i głosi dziś poglądy sprzeczne z nauczaniem Jana Pawła II, na przykład kwestie LGBT czy prawa do aborcji? Wystarczy spojrzeć na poglądy pani poseł z Gdyni, pani poseł Barbary Nowackiej. Czy wynika to z kalkulacji politycznej? Senator Świlski.
Przeszedł pan bardzo jakoś płynnie od Jana Pawła II do LGBT. Jestem co najmniej zdziwiony taką, nie wiem, frazą, którą pan rozpoczął naszą rozmowę, ale ja...
Nie, zadałem po prostu pytanie, dlaczego odchodzicie od nauczania Jana Pawła II? Stąd to
nie
pytanie.
Odchodzimy od nauczania Jana Pawła II, zapewniam pana, to po pierwsze. Ale
a chciałby pan, ale to czy LGBT ja jest zgodne z nauczaniem Jana Pawła II?
Zadał pan dwa pytania, to pozwoli pan, że odpowiem na pierwsze pytanie, a potem na drugie, no bo myślę, że ta kolejność też była przez
bardzo proszę
planowana. Ja pamiętam, byłem wtedy, no tak naprawdę małym chłopcem, bo miałem to 79 roku, to była moja pierwsza pielgrzymka wtedy do Częstochowy, podczas pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II w naszym kraju. Dla mnie to był też moment taki ogromnie ważny, bo też i podróż była i trochę sentymentalna. Przypominam sobie, że jechaliśmy wtedy wszyscy takim długim Ikarusem do z Gdańska, z Pruszcza Gdańskiego tak naprawdę do Częstochowy. I oczywiście wtedy te przesłanie, które Jan Paweł II do takiego młodego, małego człowieka kierował, zapewne jeszcze wtedy nie docierało. Dla mnie oczywiście pewnego rodzaju przełomem, jak zapewne dla wielu Polaków. Pomorzan, ludzi wybrzeża, był 87 rok, czyli zaspa, czyli słowa jeden drugiego brzmią na noście. Te apostolskie wyznanie, słowa, które według mnie też w jakimś sensie są dzisiaj aktualne. Nie jeden przeciwko drugiemu, tylko jeden pomagający drugiemu. I to jest to te słowa, które ja w swojej pracy publicznej pamiętam i którymi staram się cały czas o tym mówić. I odpowiadając teraz na pana drugie pytanie, nie ma ucieczki od wartości i słów, którymi kierował się Jan Paweł II. Platforma Obywatelska skupia w sobie ludzi, którzy mają różne poglądy. Nie oznacza to, że słowa papieża Jana Pawła II nie przyświecają ludziom Platformy również w dniu dzisiejszym. A zaczął pan też...
Panie senatorze.
Ale nie, ale powiedział też pan, proszę zwrócić uwagę, powiedział pan takiej jedności, o czymś, żeby budować też pewnego rodzaju wspólnotę i Platforma też taką wspólnotę buduje, więc tak to wygląda.
Tak, panie senatorze, ale jak w takim razie pogodzić te poglądy, które są w tej chwili lansowane chociażby przez prezydent Gdańska Aleksandrę Dulkiewicz, przez prezydenta Warszawy, już teraz waszego kandydata w wyborach prezydenckich na prezydenta Polski Rafała Trzaskowskiego, czy Jacka Jaśkowiaka, poglądy lansujące chociażby LGBT albo poglądy pani poseł Barbary Nowackiej z tym nauczaniem moralnym Jana Pawła II? Jest to w całkowitej sprzeczności. Ja wystarczy, że zacytuję słowo Jana Pawła II. Nie może stanowić prawdziwej rodziny związek dwóch mężczyzn lub dwóch kobiet, a tym bardziej nie można przyznawać takim związkom prawa do adopcji osieroconych dzieci. No to jest nie do pogodzenia z nauczaniem Jana Pawła II.
Jan Paweł II nie wykluczał nigdy ludzi myślących i mówiących inaczej. Nigdy w jego
bardzo mocno piętnował poglądy niezgodne z nauczaniem Kościoła. Bardzo mocno, jednoznacznie.
Myślę, że religia, chrześcijaństwo i my katolicy powinniśmy też ludzi, którzy mają inne poglądy, myślą inaczej, też do siebie przygarnąć i pokazać im to, że potrafimy być razem na równi z nimi i tego się trzymajmy. Nie dzielmy ludzi.
A poglądy poseł Barbary Nowackiej, która startowała z list Koalicji Obywatelskiej i Platformy Obywatelskiej, która mówi o tak zwanym prawie do aborcji. No to papież, już nie było chyba nic mocniejszego moralnie w nauczaniu, jak piętnowanie aborcji przez papieża.
A ja pomyślałem, że dzisiaj, kiedy będziemy mówili o słowach i misji Jana Pawła II, to będziemy rozmawiali o tym, jak ludzi łączył, a nie jak dzielił. A pan strasznie stara się wbić.
A jak pan chce łączyć tych ludzi, którzy są w łonach matek? To ja chcę właśnie łączyć tych ludzi.
Ale będziemy o czym teraz rozmawiali? Proszę mi powiedzieć. O wyborach ludzi?
No nie, czy... no pan już się w jakiejś mierze odniósł. W takim razie pytanie do pana posła Smolińskiego. Dwa pytania. To pierwsze pytanie o to, czy jest jakieś motto, jakieś słowa, które panu przyświecają w działalności publicznej. I drugie pytanie może w takim razie, czy no, te poglądy, które są w tej chwili na agendzie publicznej przez część polityków, nie tylko zresztą Koalicji Obywatelskiej, a także Lewicy lansowane, na przykład kwestie tak zwanego prawa do aborcji czy ideologii LGBT, są do pogodzenia z nauczaniem Jana Pawła II, pana zdaniem?
Kilka wymiarów. Jeden to wymiar taki duchowy, religijny, pamięci o świętym Janie Pawle II, właśnie świętym Kościoła katolickiego, więc dla nas katolików osoba wyjątkowa. No, pamiętam wszystkie wizyty od tej pierwszej w 79 roku. Byłem wówczas w Gnieźnie, chyba jedno z największych chyba zgromadzeń w historii Polski tam się odbyło na lotnisku. Potem kolejne, no, dwie wizyty w Gdańsku. Z Gdańska czy z Pomorza przede wszystkim powinniśmy zapamiętać kilka, o których niektórych tutaj senator Świlski mówił, ale mnie przede wszystkim utkwiło to z Zaspy, kiedy mówił do ludzi pracy, tak, że praca nie może być towarem i człowiek nie może być towarem. Myślę, że to jest przesłanie uniwersalne, które dzisiaj też jest aktualne. Oczywiście to o tym, że nie ma wolności bez solidarności, nie ma solidarności bez miłości. Potem te słowa, które utkwiły też niewątpliwie wszystkim młodym ludziom i skierowane do młodych ludzi na Westerplatte, właśnie o tym Westerplatte, że każdy młody człowiek powinien mieć jakieś Westerplatte związane z jego wartościami, z jego postępowaniem i że są takie sytuacje, których nie wolno zdezerterować. Tak? I myślę, że to jest też przesłanie uniwersalne. I słowa z Pelplina, kiedy papież mówił do nas, że budujcie dom na skalę, a tą skałą jest Chrystus. To są takie przesłania, które dla nas, zarówno Polaków w szerokim wymiarze, również dla polityków powinny być ważne. Myślę, że Platforma rzeczywiście, politycy, którzy no, mienili się politykami prawicowymi, konserwatywnymi, zdecydowanie odeszli od tych korzeni. No, wyrzucenie czy wypchnięcie ze swojego grona takich konserwatywnych polityków jak nasi tutaj pomorscy politycy, czy pani Fabisiak, tak, czy Marek Biernacki, no to jest dowód na to, że Platforma z tej partii centroprawicowej przeszła w kierunku partii centrolewicowej. Myślę, że to jest też jeden z powodów, dla których ma problem na scenie politycznej. Ja się tym nie martwię w znaczeniu mojej formacji politycznej, bo to jest jakieś tam miejsce dla nas, ale myślę, że dla Polski to nie jest dobrze, bo taka partia mogłaby istnieć też o takich konserwatywnych poglądach. No niestety szkoda, że tak się nie dzieje. No to widzieliśmy także w Gdańsku, kiedy świętej pamięci prezydent Adamowicz organizował Marsze Równości, które w zeszłym roku, no niestety, ten marsz przerodził się, czy fragment tego marszu, wręcz w takie no, antykatolickie, obrazoburcze fragmenty miał. Myślę, że na ten temat jeszcze chwilę porozmawiamy. Ja mogę powiedzieć, że ja jestem pokoleniem Jana Pawła II, bo pierwsza pielgrzymka czy wybór, to studia skończyłem, więc całe dorosłe życie spędziłem z Janem Pawłem II. Ostatnio czytam jedną z jego ostatnich książek, Pamięć i tożsamość, doskonale opisująca naszą rzeczywistość i takie przesłanie, które Jan Paweł II do nas kierował. Mówił o tolerancji, mówił o równouprawnieniu, natomiast zawsze wartości katolickie, wartości chrześcijańskie były na pierwszym miejscu, a tolerancja to
Panowie,
jest...
Panowie, to w takim razie, bo tematów sporo, przechodzimy do kampanii prezydenckiej. Tutaj ważna zmiana, no właściwie zwrot w tej kampanii prezydenckiej. Pytanie w takim razie najpierw do senatora Świlskiego. Dlaczego Platforma Obywatelska dokonała wymiany Małgorzaty Kidawy-Błońskiej na Rafała Trzaskowskiego? Wiceprezydent Warszawy Paweł Rabiej mówi, że Rafał, tutaj cytat, Rafał Trzaskowski rusza na krucjatę przeciwko siłom, które niszczą państwo, koniec cytatu. W takim razie przeciwko komu będzie ta krucjata?
No, ja nie będę wypowiadał się, czy odnosił się do słów prezydenta Rabieja, no bo to są jego słowa. Ja mogę odpowiedzieć panu na pytanie pierwsze, czyli to, dlaczego Rafał Trzaskowski, Małgorzata Kidawa-Błońska podjęła decyzję o rezygnacji, czy też niestartowaniu w wyborach, bo ja przypominam, że mamy nowe wybory, tak? Znaczy to poprzednich wyborów nie było, więc rozpoczynamy nową kartę. Dynamika i to, co się dzieje w naszym kraju, ale nie tylko w kraju, w Europie, na świecie, ostatnich tygodni, ostatnich miesięcy spowodowała, że Platforma również podjęła i Koalicja Obywatelska podjęła decyzję o tym, że na tym linii walki o prezydenturę w naszym kraju będzie to teraz Rafał Trzaskowski. I taka jest decyzja.
Za miękka była Małgorzata Kidawa-Błońska na tą twardą kampanię?
To był inny czas. I to był inny czas. Jeszcze 9 tygodni temu rozmawialiśmy o innych sprawach, o innym, że tak powiem, życiu tak naprawdę, i to doskonale wszyscy o tym wiemy. Te 9-10 ostatnich tygodni to dla wielu ludzi też zmiana pewnego patrzenia na świat. I trochę patrzę również na to, że decyzja Trzaskowskiego jest również taką decyzją bardzo odważną, trudną dla niego samego również. To też przypominam, że to nie musiał takiej decyzji podejmować, a podjął taką decyzję i ja za to go szanuję i na pewno tutaj takie wsparcie z naszej strony w tej batalii będzie miał. I myślę, że to
co
jest...
Co oznaczały, panie senatorze, słowa byłej wiceministra finansów, poseł Platformy Izabeli Leszczyny, która powiedziała, nie jesteśmy gotowi na polityka zupełnie uczciwego, który nie kalkuluje, nie kombinuje, po prostu mówi jak jest. Jakie to świadectwo wystawia teraz Rafałowi Trzaskowskiemu?
Pewnego rodzaju przenośnia i wszyscy o tym doskonale wiemy. Wiemy niestety, jak brutalna również potrafi być polityka, jakie rzeczy dzieją się w kampaniach wyborczych. Małgorzata Kidawa-Błońska powiedziała to, co myślała wcześniej. Pani Leszczyna zrobiła pewnego rodzaju taki pomost zapewne między tym, co się wydarzyło, a co przed nami. I teraz Trzaskowski rusza.
Ale wie pan,
do
jak brzmią te słowa? Jakby Małgorzata Kidawa-Błońska była politykiem krystalicznie uczciwym, a teraz trzeba wprowadzić takiego trochę gangstera politycznego.
Rozumiem, że mówi pan to trochę z uśmiechem na twarzy, mówiąc o...
No z uśmiechem trochę też przenośni, tak jak pan.
Tak jest, o gangsterze Trzaskowskim, no bo przecież można powiedzieć, że to takie porównanie no nie ma miejsca. Ja szanuję postawę Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. To, jaką próbą chciała, nie wiem, powalczyć o prezydenturę, widać wyraźnie, że jednak musi być to kandydat mocniejszy i takim zapewne też z mojego punktu widzenia jest Trzaskowski.
To pytanie do pana posła Smolińskiego. No to jest zmiana także dla kampanii Andrzeja Dudy. Te pierwsze sondaże pokazują, że Rafał Trzaskowski będzie się sytuował już teraz na drugim miejscu i no jest bardzo prawdopodobna druga tura. Czy to zmieni coś w kampanii Andrzeja Dudy i jak pan interpretuje tę wymianę kandydata?
No myślę, że do kanonu polityki przejdzie już w sposób, w jaki Platforma Obywatelska czy Koalicja Obywatelska potraktowała swojego kandydata, w tym wypadku kobietę, panią Małgorzatę Kidawę-Błońską, kiedy zostawiliście ją samą. Bardzo ciekawe było zachowanie w ostatnich już właściwie chyba tygodniach nawet szefa sztabu, który zniknął. No i ta symboliczna, samotna rezygnacja, do której no, moim zdaniem Małgorzata Kidawa-Błońska została zmuszona.
Jedyny, no ale już na drugiej konferencji była wspólnie z politykami Platformy.
Myślę, że Trzaskowski też nie za bardzo chciał startować. Jedyny, który chciał startować, to Sikorski, ale niestety go nie wzięto. Trzaskowski, myślę, że prezydent Trzaskowski, myślę, że dlatego ma być kandydatem, że będzie właśnie prowadził taką bardzo agresywną kampanię wyborczą, co uznano, brak tej agresji ze strony Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, jej zaplecze polityczne uznało za wadę, za błąd, dlatego będzie teraz Trzaskowski, który już na swojej pierwszej konferencji prasowej pokazał właśnie taką agresję, chociażby jego sformułowania kierowane do dziennikarzy. No, nie spotkałem się z taką agresją i z takim sformułowaniem.
To, panie pośle, to dopowiedzmy, skoro już pan ten wątek poruszył, panie pośle, to dopowiedzmy dla naszych słuchaczy, że Rafał Trzaskowski po pytaniu od dziennikarza TVP Info powiedział pod adresem dziennikarzy TVP Info: spieszcie się zadawać pytania, i potem zapowiedział budowę nowej telewizji bez TVP Info i Wiadomości. Jak pan odczytuje? Zaraz jeszcze senator Świlski też do tego odniesie. Jak pan odczytuje tę zapowiedź?
Tak, ja już to skomentowałem, że rzeczywiście to chyba chodzi o to, żeby było miejsce na scenie tej medialnej dla jego zaplecza w postaci Soku z Buraka. Mam nadzieję, że ci ludzie nie będą odgrywali najważniejszej roli w zapleczu medialnym kandydata Koalicji Obywatelskiej, bo to byłby dramat dla kampanii wyborczej. Już byśmy całkowicie zrezygnowali z jakiejkolwiek merytoryki, byłby tylko hejt i agresja, bo taką zaprezentował ten portal w kampanii prezydenckiej w walce o Warszawę. Jestem przekonany, że prezydent Andrzej Duda nie zmieni specjalnie swojej kampanii. Ona ma swoją wyrazistość. Wszyscy wiedzą, jakie ma zalety prezydent, i myślę, że tutaj start Trzaskowskiego nie będzie dla nas jakimś specjalnym problemem. Natomiast myślę, że tu przede wszystkim chodzi, o czym pan redaktor mówił, walkę o drugie miejsce. Jest, myślę, że jest rzeczywiście dla opozycji szansa, że Trzaskowski to drugie miejsce może zająć. Pierwsze sondaże na to wskazują. Czyli teraz rozumiemy.
To pytanie w takim razie jeszcze do pana, pozwólmy panu senatorowi Świlskiemu odpowiedzieć na tę kwestię wypowiedzi pod adresem dziennikarzy TVP Info. Pytanie do pana senatora, czy to jest zapowiedź jakichś rozliczeń po ewentualnym przejęciu władzy przez Rafała Trzaskowskiego, i czy w takim razie chodzi o to, żeby był przekaz w mediach był tylko przekaz przychylnych Platformie stacji prywatnych na przykład.
Odpowiem najpierw na pytanie, czy też na stwierdzenie pana posła Smolińskiego, bo zrobił w stosunku tutaj do mnie wybieg. Nie zostawiliśmy pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej samej. Jeżeli chciałby pan wiedzieć, to Małgorzata Kidawa-Błońska podjęła decyzję o tym, że sama zakomunikuje zakończenie swojej kampanii wyborczej. I to są fakty. I mówimy o prawdziwej informacji. I kiedy Trzaskowski mówi o TVP Info, to mówi również o tym, że domagamy się prawdziwych informacji. W TVP Info prawdziwych informacji nie ma. Jest jedna linia przewodnia partii i jest tylko i wyłącznie przekaz jeden, słuszny, partyjny Prawa i Sprawiedliwości. Taka jest odpowiedź.
Ale mają być jakieś rozliczenia dziennikarzy, którzy w tej chwili pracują w TVP Info?
Ja myślę, że niektórzy nie powinni już spokojnie sobie spojrzeć w lustro, bo powinni się wstydzić tego, że w takich mediach, jakich pracują, przekazują taką informację, taką żenującą nieprawdę, którą często widzimy na paskach TVP Info.
No panie senatorze, jeszcze pytanie do pana, czy... Pan poseł Smoliński, tak? Ad vocem.
Gdybyśmy byli młodymi politykami, to byśmy mogli powiedzieć, że pan ma rację, natomiast dokładnie pamiętamy, jak było przez poprzednio, za czasów waszych rządów PO-PSL, kiedy wszystkie media, tak, wszystkie, które były na scenie politycznej, nie licząc telewizji Trwam, były sprzyjające ówczesnej władzy. My jako politycy opozycji, pamiętam te wyjścia na konferencję prasową, kiedy wyszliśmy w Sejmie i pies z kulawą nogą nie przychodził na nasze konferencje, żeby można było pokazać to, o czym mówiliśmy. No, to ludzie pamiętają, ja to pamiętam dokładnie.
Pytanie jeszcze do pana senatora Świlskiego. Czy Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, będzie odgrywała jakąś istotną rolę w kampanii Rafała Trzaskowskiego? Bo pewne wspólne działania wcześniej podejmowali.
Tak jak pan wie, ja przez 25 lat pracowałem w samorządzie najpierw miejskim, powiatowym, potem wojewódzkim. Trzaskowski jest dla mnie osobą, która będzie na pewno stawała po stronie samorządów. Aleksandra Dulkiewicz jest również osobą, która dba o to, żeby ludzie, mieszkańcy Gdańska, budowali swoją wspólnotę i żyli w dobrym mieście. I na pewno Aleksandra Dulkiewicz, tak mi się wydaje przynajmniej, będzie wspierała Trzaskowskiego w tych działaniach, bo tak jak ostatnio posłowie Prawa i Sprawiedliwości atakowali już nie tylko Platformę Obywatelską i Koalicję Obywatelską, ale samorządy za to, że rzekomo nie doprowadziły do zorganizowania wyborów prezydenckich. Widać, jak ta oś sporu zostaje przedstawiona i wierzę, że pani prezydent Dulkiewicz również stanie po stronie samorządów, bo kandydat na prezydenta Rafał Trzaskowski jest dokładnie tą osobą, która samorządności będzie broniła.
No, można tylko dodać, że były apele na przykład o to, żeby stworzyć strefy wolne od opłat za parkowanie teraz w dobie pandemii. Akurat to łączy Rafała Trzaskowskiego i Aleksandra Dulkiewicz, że takich stref nie stworzyli. Mimo apeli musimy kończyć. Panowie, bardzo dziękuję za udział w pierwszej części. Senator Ryszard Świlski, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Dziękuję. I poseł Kazimierz Smoliński, Prawo i Sprawiedliwość. Zapraszam Państwa już teraz na serwis informacyjny.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Do widzenia.
Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk.
Krzysztof Świątek, druga część naszego śniadania. Witam serdecznie kolejnych gości. Pani poseł Magdalena Sroka, Porozumienie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I pan poseł Artur Dziambor, Konfederacja.
Dzień dobry.
Szanowni Państwo, 100 lat mija od narodzin Karola Wojtyły, świętego Jana Pawła II. Pytanie, czy jakieś słowa szczególnie z nauczania moralnego, także z tych słów kierowanych do polityków, przyświecają waszej działalności publicznej, ale także to, czy pewne postulaty lansowane chociażby przez lewicę, ale także przez część polityków Koalicji Obywatelskiej, mam na myśli na przykład ideologię LGBT, prawa osób LGBT, związki małżeńskie osób homoseksualnych, czy prawo do aborcji, a takie postulaty są na agendzie publicznej, czy one są do pogodzenia państwa zdaniem z nauczaniem Jana Pawła II, pani poseł Sroka?
Niewątpliwie Jan Paweł II był największym Polakiem, sławnym na całym świecie. My jako Polacy zawsze będziemy mieli w sercu wszystkie słowa Jana Pawła II, które wypowiadał. Myślę, że bardzo mocno trzeba podkreślić tą jego świętość w posłudze, którą pełnił przez całe życie. Mówił o równości, mówił o wzajemnym szacunku. Bardzo mocno zwracał się do młodzieży o tym, żeby wartości towarzyszyły ich życiu. Myślę, że to są słowa, które powinny nam wszystkim przyświecać zarówno w życiu codziennym, jak i w polityce.
Pan poseł Dziambor?
No, ja pamiętam Jana Pawła II z jego wizyty w Gdańsku. Miałem przyjemność być w ścisłej obsłudze wolontariuszy tego wydarzenia. Oczywiście byłem wtedy dużo młodszy, natomiast no, byłem pod ogromnym wrażeniem tego przede wszystkim, jak Polacy to przeżywają. Wtedy moje postrzeganie świata było, powiedzmy, trochę mniej dojrzałe niż dziś, więc pewnie dzisiaj przeżywałbym to zupełnie inaczej. Ale rzeczywiście...
Ale w ścisłej obsłudze także miał pan możliwość bezpośredniego wówczas kontaktu z Janem Pawłem II?
Byłem bardzo blisko. Nie miałem okazji podejść do niego, ale byłem wśród tych wolontariuszy, którzy byli tam w pierwszym sektorze jakoś i pod samym miejscem, w którym on przemawiał. No, tam było nas mnóstwo dosyć, ale to wynikało tam z różnych rzeczy. Potrzeba była po prostu, żeby tych wolontariuszy było tam set pewnie, ponieważ to było ogromne wydarzenie. Dla mnie to był święty za życia i to jest chyba najważniejsze, ponieważ to, w jaki sposób on pobudzał katolików i pobudzał przede wszystkim Polaków do czucia i do krzewienia wiary, to było coś wyjątkowego. W każdym następnym papieżu my już szukamy tak naprawdę tych cech i porównujemy do naszego papieża. I to jest też jego wielka moc, że powiedzmy takie piętno odbił na tym miejscu, w którym był, że wszyscy będą porównywani do niego i za każdym razem będziemy szukali w papieżu tych cech, które on miał. Także tyle.
To, no. Szanowni Państwo, to przełóżmy te słowa Jana Pawła II też na praktykę życia publicznego dzisiaj. Miasto Gdańsk przeznacza około 1 000 000 zł na tak zwane akcje równościowe. Ma być kolejne dofinansowanie, czy już nastąpiło, dla stowarzyszenia Tolerado. Przypomnijmy, to ta organizacja, która zorganizowała ubiegłoroczny tak zwany Marsz Równości, na którym niesiono procesyjnie, można powiedzieć, wizerunek żeńskich narządów płciowych w takiej pozycji, jakby to był Najświętszy Sakrament, wywołał to protesty. W tej chwili to stowarzyszenie ma otrzymać kolejne dofinansowanie, na przykład na program, cytat, wsparcia osób doświadczających dyskryminacji ze względu na płeć, a także wolontariat ścieżką wzmocnienia osób LGBT w Gdańsku. Czy takie projekty są zasadne Państwa zdaniem, pani poseł Sroka?
Ja myślę, muszę powiedzieć, że z dużym zaciekawieniem przyglądam się prezydenturze pani Dulkiewicz. Zastanawiałam się jako jej rówieśniczka, pani prezydent, jak poradzi sobie jako kobieta. Zawsze kibicuję kobietom, nie umniejszając oczywiście mężczyznom. Natomiast muszę powiedzieć, że z każdym dniem, z każdym miesiącem wydaje mi się, że pani prezydent nie radzi sobie z budowaniem tej właśnie wzajemnego szacunku pośród wszystkich mieszkańców Gdańska. No, przypomnijmy sobie, jak wyglądał Marsz Równości właśnie rok temu, organizowany przez Stowarzyszenie Tolerado. Tam naprawdę doszło do obrażenia katolików, ich uczuć, ich wiary. Myślę, że...
No ale co, no i miasto dalej teraz chce finansować to stowarzyszenie.
Właśnie finansowanie takich organizacji powoduje, że te napięcia społeczne wzrastają, że nie dochodzi tutaj do rzeczywistej rozmowy, rzeczywistego szacunku jednych w stosunku do drugich. I tutaj mamy ewidentnie do czynienia właśnie z taką sytuacją, gdzie kolejny raz przyznawanie dotacji temu właśnie stowarzyszeniu spowoduje jedynie napięcia, kłótnie, a to przecież tak bardzo głośno pani prezydent powtarza, że równi są wszyscy i wszyscy są mieszkańcami Gdańska, a Gdańsk jest miastem równości i solidarności. Natomiast tutaj tej równości nie widzę, ponieważ dużą, znaczną część mieszkańców Gdańska po prostu to stowarzyszenie przez swoje eventy obraża i to jest niedopuszczalne.
Aleksander Drukiewicz mówi właśnie, że ona chce tę równość tworzyć. To pytanie do pana posła Dziambora. Gdzie dostrzega przejawy dyskryminacji ze względu na płeć w życiu publicznym w Gdańsku?
Nie mam zielonego pojęcia, gdzie jest jakakolwiek dyskryminacja ze względu na płeć. Wręcz jest tak, że przecież słyszymy czasem o tym, że osoby na przykład homoseksualne piastują różne wysokie stanowiska i absolutnie nikt ich nie ocenia przez pryzmat ich seksualności. To oni siebie oceniają przez pryzmat ich seksualności i to oni robią wszystko, żeby ich seksualność była jakimkolwiek tematem. I to jest tak naprawdę...
Mieliśmy taki atak o podtekście związanym z orientacją seksualną wymierzony w profesora Zaradkiewicza, który pełnił obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego.
No i ja do profesora Zaradkiewicza mam mnóstwo zarzutów i żaden z nich nie jest związany z jego seksualnością, ponieważ jego seksualność mnie w ogóle nie interesuje.
Ale jak pan ocenia to, że jedna z gazet takie argumenty wytacza?
Proszę?
Jak pan ocenia to, że jedna z gazet stawia takie zarzuty, które w podtekście mają kwestię orientacji seksualnej osoby piastującej funkcję publiczną?
Negatywnie to oceniam, szczególnie, że jest to gazeta znana właśnie z tolerancji zazwyczaj, więc jak znaleźli homoseksualistę, czy domniemanego homoseksualistę w środowisku dotychczas uważanym za nielubiące homoseksualistów, tak, no to robią z tego temat. Ale to naprawdę, to jest coś, co nie powinno nikogo z nas interesować. To jest sfera prywatna, która w ogóle nie powinna być omawiana w publicznym dyskursie. I myślę, że moglibyśmy na tym zakończyć. Są inne, tak jak powiedziałem, rzeczy na temat...
To zakończmy na tym faktycznie ten wątek, przejdźmy do kampanii, szanowni państwo, prezydenckiej. W takim razie mamy zwrot. Małgorzata Kidawa-Błońska została wymieniona na Rafała Trzaskowskiego. Jak to wpłynie na kampanię prezydencką? Mamy już pierwszą też konferencję Rafała Trzaskowskiego, który mówi o tym, że chce zlikwidować TVP Info, chce zlikwidować Wiadomości, chce tworzyć nową telewizję publiczną, a jego zastępca Paweł Rabiej mówi, że Rafał Trzaskowski wyrusza na krucjatę przeciwko siłom, które niszczą państwo. W takim razie, jak państwo interpretujecie te dwie zapowiedzi Rafała Trzaskowskiego, jak to zmieni jego start kampanię prezydencką? No, zacznijmy od pani poseł Sroki. W takim razie, jak to zmieni kampanię też Andrzeja Dudy?
No tutaj trzeba na początku chyba bardzo wyraźnie podkreślić, że paradoksalnie koronawirus i to wszystko, z czym mieliśmy do czynienia do tej pory i konieczność przesunięcia i tych wyborów uratują Platformę Obywatelską. No, widzieliśmy, że kandydatka, jaką była pani marszałek Kidawa-Błońska, była kandydatką, której poparcie oscylowało w granicach 2-4%, co było powodem pewnie złej kampanii i nieprzygotowania do tej kampanii. Teraz słyszymy, że pani marszałek jest silną kobietą, natomiast wymieniana jest na Rafała Trzaskowskiego, który ma być tym silnym inaczej kandydatem, silnym inaczej, ponieważ on jest, będziemy mieli tutaj do czynienia na pewno z wyborem między wartościami, które prezentuje prezydent Andrzej Duda, wartościami opartymi na wierze, na rodzinie, na programach społecznych, no z kontrkandydatem, jakim jest będzie Rafał Trzaskowski, pewnie w drugiej turze, bo wszystko na to wskazuje, że do drugiej tury dojdzie. Będziemy mieli wybór między poglądami lewicowymi tak naprawdę jeżeli chodzi o zapowiedzi pana Trzaskowskiego odnośnie mediów, no, w mojej ocenie jest to niedopuszczalne, ponieważ dzisiaj w kraju może nam się podobać jedna telewizja lub druga, możemy oglądać jedną lub drugą, natomiast mamy taką możliwość, by móc popatrzeć, wysłuchać opinii z różnych stron sceny politycznej, różnych opinii i tak naprawdę wyrobić sobie samemu pogląd na daną rzeczywistość. No, zapowiadanie zamknięcia czy likwidacji telewizji TVP Info, no, w mojej ocenie właśnie jak najbardziej umieszcza pana Trzaskowskiego w tej stronie, która jest zupełnie przeciwna wartościom, które reprezentuje prezydent Andrzej Duda. Także no,
to
myślę, że nie przyniesie mu to
Dziambora, ponieważ
50+1.
Bez wątpienia Rafał Trzaskowski jest zawodnikiem wagi ciężkiej, jeżeli chodzi o politykę. No, trzeba mu oddać, że wygrał bezapelacyjnie w pierwszej turze wybory w Warszawie na prezydenta stolicy. W takim razie, jak pan interpretuje tę zmianę? Czy to jest może walka o przetrwanie Platformy Obywatelskiej, skoro Szymon Hołownia stworzył już kilkanaście biur regionalnych? I jak to zmieni kampanię z kolei Krzysztofa Bosaka, no, który też starał się prezentować jako kandydat takich jednoznacznie interpretowanych poglądów?
Dobrze, panie redaktorze, wiele wątków, więc może po kolei. Ja kandydaturę pana Trzaskowskiego na początku skomentowałem w ten sposób, że jest to walka o przeżycie Platformy Obywatelskiej, ponieważ spadek notowań Kidawy-Błońskiej był dla nich tragedią i Szymon Hołownia ewidentnie szedł w stronę tworzenia nowego ruchu politycznego na bazie swojego nadchodzącego dobrego wyniku w wyborach prezydenckich. To samo stało się na przykład z Olechowskim, który, przypomnę, stworzył Platformę Obywatelską, tak? Więc scenariusz się tutaj rozgrywał podobny. Teraz pojawienie się Rafała Trzaskowskiego, tak jak powiedziałem, najpierw komentowałem w ten sposób, że to jest silny kandydat na 12%, ale widzę, że promocja medialna jego jest tak duża, że chyba Szymon Hołownia zostanie odstawiony i projekt Hołownia będzie malał. I to w sumie jest...
Czyli ten projekt budowy jakiejś nowej siły politycznej, tak?
Proszę?
Czyli projekt budowy nowej siły politycznej wokół Szymona Hołowni zostanie odsunięty.
Ponieważ Platforma Obywatelska w Sejmie ma bardzo ciężkie zadanie i ciężką niestety sytuację, ponieważ oni dotychczas funkcjonowali jako centrum i jako lewica. I mają w Sejmie lewicę, która skubie ich ideowo bardzo z tej strony. Mają w Sejmie PSL, który nagle zmienił swój wizerunek na taką partię bardziej centrową właśnie. I jest Konfederacja, która jest wolnorynkowa, a Platforma Obywatelska w 2001 roku powstawała jako partia wolnorynkowa rzekomo i do dziś jeszcze przytrzymuje przy sobie dużą część wyborców, których ja bardzo bym chciał przeciągnąć do Konfederacji właśnie. Więc myślę, że Platforma jest partią schyłkową i teraz słaby wynik ich kandydatki byłby gwoździem do trumny. Tam by się po prostu zaczął rozkład. A teraz Rafał Trzaskowski będzie prowadził kampanię, która może ich, no niestety dla mnie, uratować. Mam nadzieję, że mu się to oczywiście nie uda, chociaż widzę jego mocne strzały, tak, które się dzieją. To uderzenie w TVP Info czy w wiadomości jest czymś, co jego elektorat może rzeczywiście lubić, przyklasnąć. Rozumiem dlaczego, no bo jak widzę takie paski, jak kandydat wpadka zaczął kampanię, no to po prostu też mi się niedobrze robi i uważam, że człowiek, który te paski wymyśla, powinien wylecieć z roboty, ale jeszcze wcześniej powinien być publicznie jakoś...
Ale wie pan, można spojrzeć na to, może się panu, panie pośle, ten pasek nie podobać, ale z drugiej strony można spojrzeć na to od strony marketingowej, jak to się przebiło, jak to lansuje TVP Info.
Nie, panie
komentują to wszyscy.
Paski w TVP Info i treści wiadomości to jest skandal na zupełnie inną rozmowę. Natomiast ja się z panem Trzaskowskim nie zgadzam. Ja nie uważam, że powinno się zamykać jakieś programy czy kanały likwidować. Powinno się telewizję polską sprzedać. Ta telewizja polska nie powinna być własnością państwa, nie powinna być własnością partii politycznej, ponieważ kończy się to tym, że funkcjonariusze partii politycznych są dziennikarzami i robią przekaz taki, jaki robią. Gdybyśmy wczoraj nie obejrzeli jakiegokolwiek innego kanału informacyjnego poza wiadomościami, to byśmy się na przykład nie dowiedzieli o tym, że coś się dzieje w Trójce, a tam dzieje się dosyć dużo.
Panie pośle, ale sprzedać w takim razie, czyli pan by sprywatyzował telewizję publiczną, tak?
Oczywiście. Przynajmniej te kanały, które nie są potrzebne jako misja, ponieważ widzę w tym momencie, jestem w stanie uznać,
ale to wtedy kto by tę misję realizował?
Kanały typu TVP Rozrywka czy TVP Historia to są kanały, które rzeczywiście realizują jakąś misję. Tam przynajmniej, a jestem widzem częstym, nie widziałem jakiegoś politycznego zacietrzewienia czy ukrywania niewygodnych faktów albo mówienia o pewnych rzeczach w taki sposób, w jaki partia by chciała. Tymczasem niestety...
Panie pośle, ale nie dostrzega pan w takim razie zagrożenia... Panie pośle, czy nie dostrzega pan takiego zagrożenia, że wówczas stworzy się taki monopol stacji prywatnych, który już przerabialiśmy za rządów Platformy, gdzie przez 8 lat stacje prywatne lansowały tylko poglądy właściwie w publicystyce zgodne z wizją Platformy Obywatelskiej, gdzie sporych sił społecznych nie dopuszczano w ogóle do głosu, gdzie na przykład nie było transmisji z przesłuchania prezydenta Komorowskiego. Nie dostrzega pan takiego zagrożenia?
Nie dostrzegam takiego zagrożenia, ponieważ przy tym wszystkim, o czym pan powiedział, Prawo i Sprawiedliwość wygrało i ma dyktatorską władzę od 5 lat. Więc to okazało się, że te wszystkie medialne zabiegi, o których pan mówi, jednak nie były skuteczne.
To pozwólmy ad vocem?
Nie ma problemu, ponieważ widzę, jak to w Ameryce wygląda. Tam jest CNN i jest Fox News i nie ma nikt problemu z tym, że jest CNN i Fox News, które ze sobą się biją i mają zupełnie przeciwne bieguny relacji to... konkretnych wiadomości.
Panie pośle, to pozwólmy odpowiedzieć dwa argumenty dla pani poseł Sroki. Tutaj poseł z Dziambor powiedział o dyktatorskich zapędach i druga sprawa, propozycja sprywatyzowania mediów publicznych.
No właśnie tutaj wielkie zdziwienie z mojej strony, ponieważ ja osobiście uważam, że telewizja polska, publiczne media są jak najbardziej potrzebne. Ja chciałabym podkreślić, że w zarządzie telewizji polskiej są przedstawiciele wskazywani przez Sejm, Senat i prezydenta. I nie możemy pozwolić na to, aby ponownie była forsowana jedna wizja, tak jak mieliśmy lata wcześniej. Rządy się zmieniają, przedstawiciele w zarządach telewizji również się zmieniają, ale pozwólmy społeczeństwu na to, aby mogło dostrzec każdą stronę i można lubić telewizję lub nie, ale mamy w dzisiejszych czasach możliwość oglądania innych stacji i kształtowania sobie właśnie swojego poglądu na temat otaczającej nas rzeczywistości z perspektywy właśnie różnych poglądów i różnej strony. No nie dowiedzielibyśmy się o wielu rzeczach z jednej strony, ale z drugiej strony takich przykładów, panie pośle, jest również bardzo wiele. Dlatego uważam, że wartością jest telewizja publiczna, państwowa, która nie będzie sprywatyzowana, tak jak pozostałe stacje, z różnymi kapitałami polskimi, zagranicznymi, co powoduje, że zawsze te interesy są już prowadzone z perspektywy prowadzącego taką telewizję i z perspektywy finansowych również. Dlatego,
to tutaj stanowiska zakreślone. Stanowiska zakreślone. To pani poseł, ja mam jeszcze takie pytanie, bo Jarosław Gowin zapowiedział tak, teraz chciałbym zbudować mocną partię republikańską, zgromadzić środowiska konserwatywno-liberalne. Co oznacza ta zapowiedź? Bo przecież Jarosław Gowin ma partię, do której pani zresztą należy. Czy to jest zapowiedź budowy jakiegoś wspólnego bloku z Pawłem Kukizem i PSL-em?
Nie, to absolutnie nie jest zapowiedź budowania innej większości. Jesteśmy członkiem Zjednoczonej Prawicy.
Nie większości, chodzi o to, czy nowego ugrupowania.
Na to, nie, porozumienie zostanie, zapewniam, porozumienie Jarosława Gowina będzie tylko coraz silniejsze.
Ale nowa partia republikańska?
Wartości, które prezentujemy, czyli wartości wolnorynkowe, wartości oparte na tradycji, jeżeli chodzi o wyznanie, natomiast wolnorynkowe, jeżeli chodzi o przedsiębiorczość i prowadzenie gospodarki, to są od samego początku cele, które przyświecały porozumieniu. I tutaj będziemy się bardzo mocno skupiać na tym, żeby nasze poglądy i nasz głos był w Zjednoczonej Prawicy jeszcze bardziej słyszany. Wiemy o tym doskonale, że Prawo i Sprawiedliwość jest największą partią Zjednoczonej Prawicy, natomiast Zjednoczona Prawica ma też swoje skrzydła i to jest skrzydło liberalne. Skrzydło, które opiera się na głównym odbiorcą naszych działań są przedsiębiorcy i to jest właśnie porozumienie. Jest też z drugiej strony Solidarna Polska, która jest bardziej konserwatywnie prawicowym skrzydłem. Także no
tutaj, okej, to szanowni państwo, na koniec ostatnia minuta.
Ja przepraszam, mógłbym?
A, to poseł Dziambor w takim razie, bardzo proszę.
Tak, bo to słyszę o tym wolnorynkowym skrzydle Prawa i Sprawiedliwości i chciałem powiedzieć, że no troszkę bezobjawowo wychodzi ta walka o wolny rynek w przypadku porozumienia. Ja bym bardzo chciał, żeby porozumienie rzeczywiście postawiło na siebie na przykład i walczyło jako osobny komitet, jako osobny klub i rzeczywiście, żeby blokowało wszelkie szaleństwa Prawa i Sprawiedliwości. Tymczasem, no niestety, ale w tej kadencji jedynym szaleństwem Prawa i Sprawiedliwości, którym może pochwalić się porozumienie, że go powstrzymało, jest zlikwidacja 30-krotności ZUS-u nad wszystkimi pozostałymi ustawami, które podnosiły podatki, daniny, opłaty, składki. No jakoś tam porozumienie zagłosowało, więc tak jak powiedziałem na początku, trochę bezobjawowo, jeżeli chodzi o ten liberalizm.
Czyli rywalizacja będzie pomiędzy porozumieniem...
Ale chciałabym podkreślić, że gospodarka ma jeszcze do momentu wybuchu koronawirusa miała się naprawdę dobrze i chociażby dzisiejsze prognozy Unii Europejskiej i Banku Europejskiego wskazują na to, że jako gospodarka europejska wyjdziemy nie suchą nogą z tego kryzysu, natomiast poradzimy sobie bardzo dobrze. No jest to efektem właśnie działań podejmowanych przez cały rząd Zjednoczonej Prawicy.
Bardzo dziękuję, musimy kończyć. Bardzo dziękuję za udział w programie Śniadanie Polityków. Pani poseł Magdalena Sroka z Porozumienia.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. I poseł Artur Dziambor, Konfederacja. Dziękuję. Krzysztof Świątek, do usłyszenia.
Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk.